Zaczynamy, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Jest godzina 12.12, 4 kwietnia, czwartek, przedostatni dzień kampanii samorządowej. O tym też troszeczkę powiemy, ale postaramy się dzisiaj w kurierze w samo południe odpowiedzieć na pytanie, które pewnie wielu z Państwa nurtuje w ostatnich godzinach, a mianowicie o tym, czy polska klasa polityczna, a może szerzej polskie społeczeństwo, potrafi być asertywne wobec zewnętrznych partnerów, a jeżeli nie potrafi, to dlaczego? Wszystko w kontekście zabójstwa polskiego wolontariusza, nie tylko polskiego, 7 wolontariuszy, którzy nieśli pomoc głodującej ludności Strefy Gazy Palestyńczykom. Zdaniem wielu obserwatorów, wielu analityków, zabici w celowym ataku sił izraelskich na konwój humanitarny. 3 samochody, każdy zbombardowany, i to w odstępie kilkuset lub ponad kilometra, atak po ataku. Wszystko wskazuje na celowe działanie sił Izraela. Dlaczego? Mówi się dlatego, żeby steroryzować tych, którzy chcą pomóc ludności Strefy Gazy, tak żeby kryzys humanitarny narastał, bo on sprzyja akcji antyterrorystycznej, jaką Izrael prowadzi na terenie, i nie tylko zresztą na terenie Strefy Gazy. Co do tego ma Polska, no, a mianowicie ginie nasz obywatel, i pytanie, jak Rzeczpospolita ma się zachować, jak ma się zachować prezydent, premier wobec śmierci naszego współobywatela, i jak powinniśmy się wobec państwa Izrael zachować, wobec jego władz, wobec jego ambasadora, wobec premiera, prezydenta. Na te pytania będziemy rozmawiać, będziemy szukać odpowiedzi razem z Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Napisał pan 2 dni temu już taki dość obszerny, jak na media społecznościowe, wpis na platformie X, wpis taki o tytule trochę prowokującym: głos w obronie polityków, którzy płaszczą się wobec zagranicznych czy zewnętrznych podmiotów. No właśnie, jak zrozumieć pierwotne reakcje? Chociażby Australia zareagowała od razu bardzo stanowczo wobec Izraela, a głos polskiego prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych pierwotnie był niezwykle łagodny. Z czego to wynika?
No to wynika z, że tak powiem, wieloletniego paradygmatu, że tak się wyrażę, w jakim nasza klasa polityczna się porusza. Mój głos właściwie nie tyle był w obronie klasy politycznej, ile starałem się tłumaczyć powody, dla których jesteśmy zbyt mało asertywni. Zresztą czasami wcale nie zbyt mało, tylko, że tak powiem, oczekiwania tłumu, w tym przypadku akurat tłumu twitterowego, zdarza się, że są po prostu nadmierne. No, opinia publiczna, zwłaszcza w mediach społecznościowych, charakteryzuje się sporym poziomem emocji, większym chyba niż opinia publiczna, powiedziałbym, analogowa, sporym dynamizmem, częstą zmianą nastrojów, a także tematów, na których się skupia. Ale oczywiście to, że nasza klasa polityczna generalnie, bo to dotyczy w zasadzie całego mainstreamu, bardzo szeroko rozumianego od lewicy do prawicy, jest dość mało asertywna, wynika też z kilku, powiedziałbym, zaszłości. No nie chcę tu wracać do czasów rozbiorowych i tak dalej, no ale trzeba pamiętać, że Polska przez ostatnie 300 lat była suwerenna zaledwie przez, no, kilkadziesiąt, prawda? Przez pozostałe okresy nasza elita polityczna, czy elita, no elita po prostu, zależała w jakiś sposób od ośrodków zewnętrznych. czy to politycznie, czy to gospodarczo, czy to mentalnie i tak dalej, i tak dalej. Więc my się musimy tej podmiotowości i suwerenności uczyć. To, że jesteśmy formalnie suwerenni, nie znaczy jeszcze, że jesteśmy faktycznie suwerenni. I ten proces przebiega. To jest jeden z czynników. I zresztą ja tu jestem optymistą w przeciwieństwie do wielu konserwatywnych, szczególnie komentatorów. Ja widzę spory postęp na tym polu, chociaż oczywiście ten proces jeszcze potrwa długo, długo, nie wiem jak długo, zapewne dziesięciolecia, zanim staniemy się całkowicie suwerenni mentalnie. No, niektórzy mówią,
Pytanie, być może zaczniemy się cofać, jeżeli spojrzeć na kwestię centralizacji Unii Europejskiej, to może ten proces może zacząć się odwracać, ale jak się popatrzę pod względem naszej klasy politycznej na ten tragiczny przypadek śmierci 7 osób, w tym naszego współobywatela, mieszkańca Przemyśla, no to nagle się okazuje, że pierwotne pomysły, czy pierwotne, przepraszam, reakcje polityków i prezydenta, który nie wymienił słowa Izrael i atak, tak samo pierwsze deklaracje naszego MSZ-u, czy stanowisko naszego premiera Donalda Tuska, premiera rządu, bardzo wstrzemięźliwe, musiały ulec zmianie, bo nagle się okazało, że to starsze być może pokolenie polityków, bardziej uległe, mniej asertywne, zderzyło się z bardzo asertywną i bardzo podmiotowym stanowiskiem młodszego pokolenia polityków, od Krzysztofa Bosaka z Konfederacji po Adriana Zandberga czy Annę Marię Żukowską, żeby to ją wspomnieć, bo to polityczka czy polityk lewicy, ale o korzeniach także żydowskich części, co też nie jest bez znaczenia w tej kwestii, która bardzo mocno krytykowała Izrael i taką nieasertywną postawę polskiego rządu. To było zderzenie pokoleń. Widzieliśmy w ostatnich 2 dniach zderzenie 2 różnych pokoleń: starszego, przyzwyczajonego do innej mentalności, bardziej uległej, i młodszego, które już jest bardziej opierzone i bardziej samoświadome i gotowe bardziej asertywnie występować wobec aktorów zewnętrznych?
No, na pewno jakiś czynnik pokoleniowy tutaj jest, bo ci młodsi, no tu mówimy o 40-latkach.
W polityce to dalej, jak się patrzy na wybory w Stanach Zjednoczonych, to dalej bardzo młody wiek, jak na politykę.
40-letni polityk to jest, oczywiście, że młody polityk, i tak zresztą jest dobrze, bo ci młodsi to jeszcze powinni trochę poterminować, ale to jest moje zdanie, zresztą nie z punktu widzenia 40-latka, tylko starszego znacznie wygłoszone. Oczywiście, że pokoleniowa kwestia tutaj ma znaczenie. Zresztą to nowsze pokolenie, młodsze pokolenie dotyczy też na przykład polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko Konfederacji czy różnej maści lewicy. Oni w ogóle przełamują pewne stare zasady, które dotąd obowiązywały, na przykład zasadę totalnego niezgadzania się z przeciwnikiem. Przykładem tego jest zespół do spraw CPK, który pan eksminister, a teraz poseł Horała powołał, i jest to zespół dosyć ekumeniczny. No, nie dotyczy może polityków Platformy Obywatelskiej, ale raczej dotyczy młodszych polityków. Więc rzeczywiście ta zmiana pokoleniowa pod różnymi względami się dokonuje. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że to również zależy od punktu siedzenia, bo jeśli ktoś jest premierem, to ma inny punkt siedzenia niż jeśli ktoś jest, dajmy na to, wicemarszałkiem Sejmu, no ale opozycyjnym, albo pół czy 3/4 opozycyjnym politykiem lewicy, który jest aspirujący i stara się przejąć schedę po tych starych. Więc punkt siedzenia również zmienia punkt widzenia. Natomiast oczywiście nacisk opinii publicznej, a przede wszystkim dokładniej, ściślej rzecz ujmując, gusta wyborców potrafią sprawić, że politycy doznają cudownej przemiany mentalnej.
No, na Donald przykład, Tusk w 48 godzin od w ogóle dezinteresmał albo szczątkowych, tak, takich bardzo no, niewystarczających stanowisk nagle napisał też może jakoś nie bardzo ostry wpis, no, ale, no, ale wprost mówiący, wprost atakujący, tak, czy uderzający i w ambasadora Izraela w Polsce i w premiera Netanyahu.
Tak, podobnie pan minister Sikorski, który zresztą zareagował szybciej i jak na mainstreamowego polityka Platformy Obywatelskiej też posunął się dalej niż można było się spodziewać. Czy pan marszałek Hołownia, czy pan premier Kosiniak-Kamysz, oni wszyscy wydali z siebie głos i to zresztą wcześniej niż pan premier Tusk, co świadczy o tym, że mainstreamowa klasa polityczna, która jest przez na przykład prawicową opozycję oskarżana o kompletny serwilizm i uzależnienie na różnych płaszczyznach od ośrodków zagranicznych, czyli od centrum brukselskiego, berlińskiego, a niektórzy to może nawet i od innych centrów. Nawet ci mainstreamowi politycy partii rządzących no, nabrali pewnej odwagi. Można powiedzieć, że odwaga staniała i oczywiście można z tego szydzić, pamiętając jak zachowywali się jeszcze niedawno, ale ja wolę się z tego cieszyć. Bo to jest, można powiedzieć, inwestycja w naszą przyszłą, wspólną przyszłość. Jeśli pan marszałek Hołownia, który no nie słynie z jakiegoś radykalizmu, chociaż miał zetrzeć z powierzchni ziemi Władimira Putina.
Nie, miał go wgnieść w ziemię.
A przepraszam, rzeczywiście wgnieść w ziemię. Ale tak ogólnie nie uchodzi za szczególnie twardego polityka. Zresztą tak się pozycjonował na polityka środka, normalności, umiaru i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nawet tacy politycy uderzają w tony nieco mocniejsze, może nie tak mocne, jak domagaliby się bardziej radykalni komentatorzy, ale jednak znacznie mocniejsze niż poprzednio, to moim zdaniem to pozostanie. To wyznacza, buduje właśnie na naszych oczach nowy standard asertywności. Wyższy od poprzedniego. Oczywiście to nie jest jakiś przełom, jakaś gigantyczna zmiana, ale ta zmiana jednak postępuje, więc ja tutaj jestem zadowolony i dobrej myśli. Mimo
sprawa
że...
jest tragiczna, ale jednostkowa, a pan napisał, i to może być nawet ciekawa myśl, jeżeli mamy chwilę, żeby wyjść z takich bieżących wydarzeń do analiz głębszych, że jest to wyrazem dorastania i klasy politycznej, i polskiej gospodarki, i polskiego społeczeństwa.
Tak,
myśmy przez ostatnie właśnie 30 lat imitowali czyjś rozwój i nagle tak się okazuje, że ta imitacja już o tyle się wyczerpała, że wiele elementów już jest takich samych jak u tych skąd żeśmy brali wzorce. Czy to infrastruktura
albo
jest albo lepsze, czy to infrastruktura drogowa jest taka sama albo i lepsza niż w Niemczech, kolejowa się buduje i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że my już musimy wymyślać własne wzorce rozwojowe, bo prosta imitacja już niczego nam więcej nie da.
No i nie da, można powiedzieć, w podwójnym znaczeniu tego słowa, bo po pierwsze, taki podstawowy standard rozwiniętego Zachodu już osiągnęliśmy, a na niektórych obszarach nawet go przekroczyliśmy, zwłaszcza jeśli mówimy o realnym standardzie, a nie wyobrażonym. No bo przecież myśmy dążyli do takiego Zachodu z marzeń, który niezupełnie odpowiadał prawdziwemu Zachodowi. To po pierwsze. A po drugie, ten Zachód jednak się trochę degeneruje i cofa, chociaż ja jestem daleki od myśli o końcu Zachodu, końcu Europy, końcu atlantyzmu, to jednak, no, mówiąc potocznie, wiele krajów zachodnich, w tym nasz najbliższy i największy sąsiad, trochę schodzą na psy. W związku z tym powielanie wzorców jest już podwójnie błędne. Bo po pierwsze wzorce zeszły na psy, po drugie myśmy już ten standard osiągnęli. No i przed nami jest wymyślenie nowego standardu, nowych, można powiedzieć, horyzontów rozwojowych. I prawdę mówiąc, ta robota jest dopiero przed nami. Bo nie ma czegoś takiego. Nie ma, w tej chwili nie mamy określonego dalekosiężnego celu.
No to ja zadam to pytanie, żeby skonkludować. Nie będzie to długa rozmowa. Szybko ją konkludujmy, panie prezesie. Marek Wróbel naszym gościem, a państwo słuchają tej rozmowy na falach FM, ale także w internecie na www.net.fm i potem się będziemy widzieć na kanale YouTube, więc także wszystkich tych, którzy nas będą oglądać na kanale YouTube, proszę zostawić subskrypcję, a tych, którzy nas oglądają, słuchają, przypominam, że się słyszymy dzięki wsparciu patronów na patronite.pl/radio wnet. Panie prezesie, konkluzja jest taka, czy stare pokolenie polityków, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Włodzimierz Czarzasty, to jest to pokolenie, które jest w stanie wymyślić ten nowy model rozwojowy, czy trzeba czekać właśnie na to młodsze pokolenie? Czy ten jednostkowy, tragiczny przypadek, który być może pokazał pewne podziały pokoleniowe w zakresie asertywności, da się także przełożyć na to, że dopiero nowe pokolenie będzie w stanie wymyśleć bardziej oryginalny czy oryginalniejszy polski model rozwojowy niż to pokolenie, które implementowało wzorce zachodnie?
No, siłą rzeczy młodzi są przyszłością, no bo trudno, żeby starzy byli przyszłością, a młodzi przeszłością, prawda? To sama biologia sprawia. Natomiast jeśli chodzi o mentalność...
No tak, tylko że w tej chwili rządzi Donald Tusk i pewnie porządzi 4 lata. To będą 4 lata jałowe, czy to jednak będą 4 lata, gdzie Donald Tusk nagle wykrzesa z siebie nową wizję, nową ideę i pokaże, mam dla was zupełnie nowy, autonomiczny model rozwojowy.
Nie
nazywam
sądzę.
Się Tusk i ja go zrobię.
Nie sądzę, dlatego że obecni liderzy koalicji rządzącej no jednak posługują się tym gotowcem mentalnym, czyli dążenia do zachodu, integracji europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo wątpliwe. Aczkolwiek w pewnych szczegółach, jakichś elementach mogą być, nawet jeśli nie będą chcieli, to mogą być zmuszeni do pewnej odrębności, no bo fakty są bardzo potężnym argumentem. I bardzo trudno, zwłaszcza w trudnych czasach, kiedy się wiele dzieje, kiedy jest pełno niebezpieczeństw, bardzo trudno tym faktom się przeciwstawiać i zaprzeczać. Więc myślę, że sytuacja też zmusi naszych włodarzy do jakiejś nieco większej podmiotowości niż tylko podążanie za spódnicą cioci Angeli, czy też jej następców. Natomiast generalnie koncepcja liberalno-lewicowa polega na tym, żeby zbudować szczęśliwą, uśmiechniętą Europę bez wojen. Więc tutaj jakiejś specjalnej nowej idei nie oczekiwałbym. Raczej ten ciężar opracowania tego, wymyślenia tej koncepcji będzie spoczywał z jednej strony na prawicy szeroko rozumianej, ale z drugiej strony również na nowej przyszłej lewicy, która wykazuje się, wprawdzie jest jeszcze nieliczna, ale wykazuje się pewnym myśleniem podmiotowym, o dziwo można by powiedzieć. W każdym razie nie centrum, nie liberałowie, nie stara lewica.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Panie prezesie, to jeszcze mamy dosłownie kilka minut. Otworzę na sekundę nowy wątek, bo 4 kwietnia wypada w czwartek, przedostatni dzień kampanii wyborczej. wybory samorządowe. Co z tej kampanii właściwie zapamiętamy? Bo ja odnoszę wrażenie, że w zasadzie żaden komitet nie wytworzył żadnej oryginalnej opowieści o tych wyborach, że tak jakby wszystkie partie były bardzo zmęczone po wyborach parlamentarnych z jesieni ubiegłego roku, jakoś nie zdążyły się zebrać, żeby w tą kampanię i zainwestować intelektualnie i materialnie odpowiednio dużo środków i sił, tak aby ona była ciekawa, aby niosła nowe pomysły. Jaka jest pańska, no, panie prezesie, ocena?
Ja się zgadzam z tą diagnozą, a co do przyczyn takiego stanu rzeczy, to myślę, że to po prostu stąd, że znajdujemy się między dwiema kampaniami, czyli kampanią zakończoną wyborami w październiku, która zmieniła ekipę u władzy i ta ekipa usiłuje z różnym skutkiem tę władzę realnie przejąć, bo przecież idzie to tak sobie, średnio na jeża. W związku z tym mamy jakby pokłosie poprzednich wyborów, które przykrywa kampanię samorządową, a z drugiej strony mamy zapasem właściwie de facto już rozpoczętą kampanię europejską, która, jak wiemy wszyscy, będzie najważniejszą kampanią europejską od 1715 roku. I to fakt, bo w Europie też się będzie dużo zmieniać i dużo dziać. W związku z tym te kampanie przykryły niejako kampanię samorządową. Zresztą kampania samorządowa momentami wygląda jak parlamentarna lub europarlamentarna. Więc mniej tu jest skupienia na tematach samorządowych, a więcej na takich generalnych.
A z drugiej strony wiele osób mówi, że wyniki na poziomie sejmików mają niebagatelną wagę polityczną, że jeżeli PiS utrzyma 4, 5 czy może nawet 6 sejmików, to będzie mógł mówić o sukcesie i będzie jakiś renesans tej partii, a z kolei jeżeli Donald Tusk dopnie swego i przejmie władzę w 15 na 16 sejmików wojewódzkich, to wtedy pokaże, że być może Prawo i Sprawiedliwość w tej formule to już jest partia, przed którą nie ma przyszłości i tam się zaczną dziać bardzo poważne procesy odśrodkowe.
Możliwe, ale to też, jeśli to prawda, chociaż nie jestem wcale przekonany, ale całkiem możliwe, ale jeśli tak, to oznacza, że te wybory mają też w dużej mierze charakter, że tak się wyrażę, niesamorządowy, tylko ogólnopolityczny, więc one są po prostu inne i sam treść tych wyborów, czyli wybór lokalnych władz, które decydują o lokalnych sprawach, jest tutaj jakby na drugim planie. I to jest nietypowa sytuacja, ale moim zdaniem jak najbardziej uzasadniona, bo taki jest kalendarz wyborczy, no i taki jest świat. W wyborach samorządowych liczy się to, co się dzieje, powiedzmy, w Strefie Gazy. No bo tak jest. I to jest anomalia, ale zrozumiała. Następne wybory samorządowe pewnie będą już bardziej samorządowe.
A tutaj są wpisane w cykl wyborczy, nawet nie trój, a czwórsko, który zakończy się dopiero w przyszłym roku na wiosnę. Mniej więcej za rok będziemy w szczycie kampanii prezydenckiej. Do tej pory wszystko będzie w pewnym rozedrganiu. O tym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A Państwo tej rozmowy mogli słuchać, a także oglądać na kanale YouTube dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Patronom, zwłaszcza tym, którzy odnawiają albo dopiero się logują. Bardzo dziękuję. Pan Mirosław, pan Jerzy, pan Marek, pan Szczepan i patron o pseudonimie Pi. Bardzo serdecznie wszystkim patronom, tym najnowszym i tym, którzy są z nami od początku, dziękuję za to, bo to dzięki Wam możemy między innymi takie rozmowy na antenie Radia Wnet realizować. Godzina 12:35. Teraz w Kurierze w samo południe zagra zespół The Clash.